Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/ A gościem poranka wnet jest doktor nauk prawnych, mecenas Michał Skwarzyński. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I oświadczenie dla mediów pełnomocnika Stanisława, kardynała Stanisława Dziwisza. Informuję, że w związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi przez Onet i tak dalej, i tak dalej. Jakie nieprawdziwe informacje i dlaczego to aż wymagało sprostowania?
No proszę państwa, mamy do czynienia z pewnego rodzaju kampanią oszczerstw, która toczy się wobec kardynała Dziwisza od dość długiego czasu, bo ja przypomnę, że to się zaczęło wszystko w 2020 roku. No i na kanwie tego, że był taki atak już kiedyś przeprowadzony, pojawił się pewien człowiek, pojawił się on też w kurii krakowskiej z dziwnymi żądaniami kompromitacji kardynała, jeżeli nie dostanie pieniędzy. Oczywiście kardynał takiego człowieka nie przyjął, została o tym powiadomiona policja, toczyło się w tej sprawie postępowanie. I ten człowiek, z uwagi na to, że jego roszczenia nie były zrealizowane, zaczął chodzić po różnych redakcjach, żeby była jasność, nieprzychylnych i Dziwiszowi Kościołowi, tak jak chociażby TVN. Żadna z tych redakcji przez te szereg lat nie zdecydowała się na opublikowanie jego historii, dlatego że jest to historia niewiarygodna, z bardzo prozaicznego powodu, sprzeczna z materiałami, które można znaleźć w Instytucie Pamięci Narodowej. Jeżeli dziennikarz dołoży minimum staranności, to doskonale o tym wie. A Onet taki tekst niestety opublikował, posiłkując się Komisją do Spraw Zwalczania Pedofilii, gdzie rzekomo ma być wezwanie wystosowane do księdza kardynała Dziwisza w tej sprawie, co nie jest prawdą. My przynajmniej nic na ten temat nie wiemy, żeby
wezwanie
było.
A ja mam do pana mecenasa, doktora, prośbę, żeby mówić prosto do słuchawki, bo czasami głos ucieka, ze szkodą dla tego, co pan doktor mówi.
Może teraz będzie lepiej. I proszę państwa, tutaj mamy sytuację taką, że Onet tak naprawdę postanowił, moim zdaniem, podać w dość trudnym momencie dla rządu Donalda Tuska rękę rządowi, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że po sprawie księdza Michała Olszewskiego, po najeździe, jaki został dokonany na Dominikanów, no PR rządu był w przypadku traktowania katolików i instytucji kościelnych bardzo słaby, więc postanowiono zaatakować, wydawałoby się, dość prostą ofiarę, jaką jest ksiądz kardynał. I to też się nie udało, dlatego że jeszcze raz powtarzam, to jest historia kompletnie i od początku niewiarygodna. No, mnie dziwi, szczerze mówiąc, postawa redaktora z Onetu i samego Onetu, dlatego że pan redaktor doskonale wiedział, co to jest za osoba, doskonale znał tę historię, a mimo to zdecydował się na tę publikację, atakując po prostu w tym przypadku kompletnie niewinnego człowieka i wpisując się w coś, co jest pewnego rodzaju dłuższą, dużo dłuższą historią, mianowicie historią także, która ma jakby w końcowym etapie czy efekcie zaatakować pamięć i nauczanie Jana Pawła II, Karola Wojtyły.
A kto był autorem tego artykułu?
Pan Piegza.
To jest ważna informacja, ale też w tym swoim oświadczeniu pokazuje pan, że atak na księdza kardynała Stanisława Dziwisza jest też atakiem na świętego Jana Pawła II.
Bo cel jest od początku jasny i to, żeby było powiedziane dosadnie, to nie jest tylko mój pogląd, on jest wyrażany na gruncie naukowym, on jest wyrażany międzynarodowo, bo mechanizm tego ataku jest dosyć prosty, to znaczy trzeba stworzyć narrację tego rodzaju, że oto Jan Paweł II miał w swoim otoczeniu osoby uwikłane w pedofilię, czyli czytaj, chronił pedofilię, czyli czytaj, na końcu brał w tym udział. I taki atak był przeprowadzony, my go wszyscy doskonale pamiętamy. On jest oczywiście absurdalny w swojej istocie, bo ktoś po prostu nie rozumie, że głowa Kościoła jako głowa państwa ma kontakt z dość dużą liczbą funkcjonariuszy Kościoła i osób zaangażowanych w działalność Kościoła, co nie znaczy, że je w ogóle kojarzy czy zna osobiście. To się nie udało, no to teraz postanowiono zmienić troszeczkę narrację, czyli zrobimy ten sam mechanizm, ale na etapie takim, kiedy Karol Wojtyła był metropolitą krakowskim, uwikłamy w takie zarzuty osoby z otoczenia metropolity, czyli z kurii krakowskiej, i będziemy budowali dokładnie taką samą narrację. No, ktoś może być naiwny, uważa, że chodzi o cokolwiek innego, ale chodzi dokładnie o to. Ja przypomnę tylko, że w przypadku Jana Pawła II pojawił się taki raport McCarricka, który miał tak naprawdę obciążać wiszę Jana Pawła II, ale jak ktoś to przeczyta ze zrozumieniem, to rozumie, że to Sodano mu tylko tą sytuację rozegrać, nikt inny nie miał logistycznych możliwości, żeby to zrobić. I tak samo pojawił się raport na temat Ratzingera. To są dokumenty, które ja naprawdę polecam ich lekturę, bo one obrażają ludzką inteligencję. Widać, że są napisane pod tezę, widać, że zresztą są czyszczone, to znaczy ktoś wycinał pewne fragmenty, wstawiał jakieś fragmenty, bo są odniesienia do rzeczy, których już w tym raporcie na przykład nie ma, czy w tym dokumencie Ratzingerowskim już nie ma, a były pewnie wcześniej, bo jest pisane pod tezę na zamówienie. I to jest bardzo prosty mechanizm. Proszę pamiętać, że nam się w Kościele trafił niezwykły czas dwóch, moim zdaniem, doktorów Kościoła, bo od strony antropologiczno-filozoficznej Karol Wojtyła ustawił chrześcijaństwo w sposób zupełny, to znaczy stworzył coś, co jest zawsze marzeniem filozofa, stworzyć zupełny system filozoficzny, który jest systemem spójnym. A Ratzinger zrobił to dokładnie tak samo, tylko że na gruncie teologicznym. I jako że nie można zaatakować na gruncie merytorycznym ani personalizmu chrześcijańskiego w wydaniu Karola Wojtyły, ani teologii Ratzingera, to się ich atakuje personalnie, żeby stwierdzić, że ich nauczanie jest niewadliwe, no bo przyklei się do nich obrzucanie błotem. Oczywiście strategia w dłuższej perspektywie nieskuteczna, no ale tamtej stronie niewiele po prostu zostaje.
Bo pokazał pan ten mechanizm medialny. Najpierw pytanie, czy wiedział, potem stwierdzenie, nie mógł nie wiedzieć, a potem czy uczestniczył, a potem dalsze konsekwencje takiego wywodu.
Tak, bo to jest przygotowanie pewnego rodzaju gruntu medialnego do rozwoju takich szkalujących materiałów. Jest pierwszy materiał, one są miękkie, potem są dyskusje tak zwanych autorytetów i tu się oczywiście przez przypadek. To jest oczywiście, proszę Państwa, zbieg okoliczności, że Tomasz Terlikowski się wypowiedział w tej sprawie. Więc wypowiadają się autorytety i te wypowiedzi są coraz twardsze. No i na końcu ma być tego typu efekt osiągnięty. No, to wszystko już się wydarzyło, to wszystko znamy. Takie mechanizmy propagandowe dzisiaj są dość łatwe do wykrycia i do skompromitowania.
Bo w tym wszystkim jest też ta komisja do spraw zwalczania pedofilii.
Jest oczywiście. No pytanie, jakie będzie rzeczywiste procedowanie tej komisji, bo ja i tak mam bardzo duże wątpliwości konstytucyjne co do postaw jej działania, ale jeżeli będą to osoby, które będą uważnie stosowały przepisy ustawy i uważnie stosowały je w świetle konstytucji, konwencji praw człowieka, to można tego typu procedowanie prowadzić, ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, że systemem przecieków informuje się prasę, a nie informuje się stron, których to postępowanie dotyczy, no to nie jest państwo prawa, wręcz odwrotnie. Po drugie, to pokazuje też jedną rzecz, że wszyscy doskonale wiedzą, że nic w sprawie nie ma, więc próbuje się wygenerować atak medialny, bo merytorycznie nie da się nic udowodnić. I to będzie kompromitowało tak naprawdę na końcu komisję, bo komisja może oczywiście uważać, że stoi za nią ochrona dzieci i walka z pedofilią, co jest bardzo mocną taką argumentacją i takim bardzo mocnym fundamentem do działania, ale to działa do momentu naruszenia praw człowieka, bo każdy organ, który zaczyna naruszać prawa człowieka, będzie sam siebie autokompromitował. Zresztą takich przypadków można pokazać więcej. Chociażby Adam Bodnar jest tego typu doskonałym przykładem, jako osoba, która była w Polsce chyba najbardziej renomowana, można powiedzieć, jeżeli chodzi o obrońcę praw człowieka, ochronę praw człowieka, w ciągu roku zdewaluował swoje nazwisko kompletnie.
A proszę powiedzieć, co się dzieje w sprawie księdza Michała?
W sprawie księdza Michała maszyna losuje kule, które wyjmuje prokuratura i ogłasza jakieś decyzje, bo merytorycznie tego ja nie jestem w stanie zrozumieć. Ja podam tylko przykład z kwestii dostępu do naszego do akt. Mamy nasz dostęp do akt, wydane postanowienie prokuratora. Ja danego dnia jadę do prokuratury, odbieram akta, okazuje się, że nie są kompletne, ale to już zostawmy. I tego samego dnia prokuratura wysyła do jednego z wykonawców archipelagu ABW, żeby znalazła dziennik budowy ABW, który jest w tych aktach. Oni nawet nie wiedzieli, że jest w tych aktach. Więc znowu otworzyli śledztwo, żeby wykonać tę czynność i znowu teraz nas zapoznają z aktami. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo to logiki formalnej i jakiejś logiki życiowej nie trzyma zupełnie. To jest oczywiście wszystko tak samo podyktowane interesem partyjnym, politycznym Donalda Tuska i koalicji rządzącej. To znaczy, jeżeli będzie decyzja polityczna, że idziemy za tym oskarżenia, pójdzie do oskarżenia. Z ignorowaniem jakichkolwiek innych naszych wniosków, bo tam jest mnóstwo wniosków dowodowych niewykonanych i tak dalej, i tak dalej. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie decyzja polityczna. To się oczywiście do tego tak rozbija i ta sprawa wygląda tak, jak wygląda. Ja jestem spokojny o jej wynik. Jeszcze raz powtarzam, wszystkie zarzuty stawiane księdzu Michałowi Olszewskiemu są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, dlatego Bodnar ogłasza dokładnie takie same konkursy, dokładnie takie same zasady tych konkursów obecnie, bo on nie może ich ogłosić inaczej, bo tego zabraniałoby prawo Unii Europejskiej. A oni stawiają zarzuty, które mają być sprzeczne z tym prawem Unii Europejskiej. Jak ktoś uważa, że to się obroni w sądach i co się obroni międzynarodowo, to mu po prostu prawo.
Tego nie wiem, więc zapytam, czy również jest pan obrońcą posła, który poprosił o azyl na Węgrzech?
Nie. Obrońcą posła Romanowskiego jest mecenas Lewandowski. Oczywiście posła Romanowskiego znam, tak jak i Bodnara znam, po linii naukowej, bo przecież Romanowski ma doktorat, Bodnar ma habilitację. My się zajmujemy wszyscy gdzieś naokoło wymiaru sprawiedliwości praw człowieka. Ja też mam specjalność w praw człowieka. Więc my się znamy na linii naukowej, ale obrońcą posła Romanowskiego jest mecenas Lewandowski.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, miłego dnia.
Doktor nauk prawnych, mecenas Michał Skwarzyński był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:50 na zegarze. Patrzę na listę, ale jest pan kapitan inżynier Przemysław Ćwikowski w studio. Panie kapitanie, komentarz do tego wszystkiego, co słyszał pan w dzisiejszym poranku, jest jaki?
No, komentarz jest taki, że zajmujemy się na przykład jakąś taką aferą jak Pegasus, gdzie technologia już w obecnych czasach jest tak rozwinięta, że wchodzimy do sklepu, stoimy przy półce półtorej minuty czy dwie minuty z szamponami, wychodzimy ze sklepu i pojawiają się reklamy szamponów. No to wszyscy jesteśmy inwigilowani w zastraszającym, że tak powiem, rozmiarze, a tutaj, że ktoś kogoś podsłuchiwał i zajmuje to nawet całą debatę publiczną. No to jest jedyny temat, który może teraz...
Nie, całej debaty na szczęście nie zajmuje. Między innymi dzięki panu kapitanowi bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.